Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka.
Dzień dobry. Cieszę się, że jesteście. Więcej o projekcie i o mnie przeczytacie na radionaukowe.pl, a jeśli spodoba Wam się ten podcast, możecie go wesprzeć na patronite.pl/radionaukowe. Wszystkim patronkom i patronom bardzo dziękuję. To zmieni wszystko, ogłosił nagłówek w Nature. Oto pod koniec zeszłego roku sztuczna inteligencja w postaci programu AlphaFold 2 przewidziała strukturę 3D białek w niespotykanej do tej pory skuteczności. Naukowcy zyskali potężne narzędzie, które może pomóc m.in. w szybkim opracowywaniu leków. Czy mamy do czynienia z rewolucją w biologii? Radio Naukowe, odcinek 13. Zaczynamy.
Ladies and gentlemen,
this discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Białka są w każdej komórce naszego ciała i pełnią rozmaite funkcje. Budują, transportują, odbierają sygnały, powodują ruch, są absolutnie fundamentalne. To takie sznurki składające się z aminokwasów, ale to fascynujące. Sama informacja o tym, z jakich aminokwasów składa się białko, nie wystarczy, żeby rozumieć jego funkcję. Musimy jeszcze wiedzieć precyzyjnie, jak naturalnie się skręca, układa. Dlaczego tak jest? Za chwilę usłyszycie w podcaście. Do wyjaśnienia tej sprawy i całego zamieszania związanego z AlphaFold 2 zaprosiłam badaczkę, która udowodniła światu, iż białka potrafią się wiązać w supełki. To jest bardzo poważna sprawa. Może mieć znaczenie dla wyjaśnienia na przykład choroby Alzheimera. W internecie możecie znaleźć filmy, na których ta badaczka, a jakże ze sznurkiem w dłoni, tłumaczy, w czym rzecz. Nie mówiłam jej tego, ale moja dzisiejsza rozmówczyni autentycznie mnie onieśmiela, chociaż znamy się od kilku lat. Jest zdolna, mądra, pracowita, uparta i łączy wiedzę z fizyki, chemii czy biologii. Do takich należy przyszłość nauki. Posłuchajcie.
Radio Naukowe.
Doktor habilitowana Joanna Sołkowska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik interdyscyplinarnego laboratorium modelowania układów biologicznych. Dzień dobry, Joanno.
Dzień dobry, Karolina. Dzień dobry Państwu.
Powiedz, co w zasadzie udało się dokonać AlphaFold, że wywołało to aż takie emocje? Bo rozumiem, że w Twoim środowisku badaczy zajmujących się białkami, no to musiało wywołać emocje.
To było jednym słowem przełomowe wydarzenie, a jednym zdaniem dlaczego było przełomowe? Ponieważ rozdzielczość, którą otrzymały zespoły, konkretnie AlphaFold 2, jest porównywalna z rozdzielczością obecnych wyników eksperymentalnych, czyli udało się przewidzieć jakościowo strukturę białka z dokładnością, którą otrzymujemy obecnie z eksperymentu. Więc jest to przełom, który z jednej strony może mówić, że już możemy odstawić pracochłonne badania doświadczalne, ponieważ no, teoria przekroczyła granice eksperymentu, tak można powiedzieć.
Czyli zamiast właśnie spędzać tygodnie w laboratorium, narażając swoje kręgosłupy na wygięcie i problemy, to można po prostu w pewnym sensie na sucho właśnie dzięki wykorzystaniu komputerów przewidzieć tę strukturę przestrzenną białek, tak? To jest ta różnica w tempie i pewnie też w kosztach takiego przewidywania.
Tak, ale tu jeszcze nawet można pokusić się o powiedzenie, że nawet w kilku przypadkach wyniki teoretyczne pozwoliły lepiej otrzymać strukturę doświadczalnie. To może jeszcze tutaj jedno takie zdanie wytłumaczenia, że AlphaFold brał udział w tak zwanych międzynarodowych zawodach do przewidywania struktury białek, które odbywają się, teraz się odbywały po raz 14, odbywają się one co 2 lata. I ich założeniem jest, że zespoły doświadczalne na całym świecie, które są zaangażowane w takie wspólne konsorcjum, starają się rozpracować, otrzymać strukturę doświadczalnie, czyli na przykład za pomocą metod krystalograficznych na przykład, czy metod NMR. I te wyniki są niejawne. Następnie grupy teoretyczne mają jakiś okres czasu, żeby spróbować na podstawie tak zwanej sekwencji aminokwasów przewidzieć, jak ta sekwencja wygląda w 3 wymiarach, czyli jak wygląda tak zwany fold białka. Fold białka jest to też taka struktura, która pełni funkcję biologiczną, tak? Która jest aktywna biologicznie.
Fold, czyli takie skręcenie, złożenie?
Tak, takie trzywymiarowe upakowanie przestrzenne, tak? Czyli mogą powstać tak zwane spinki, które mówimy też spinki do włosów albo helisy. Kilka takich jest elementów, które się razem przestrzennie trzymają za pomocą różnych oddziaływań, można powiedzieć elektrostatycznych. To myślę, że każdy z nas wie, co to są takie podstawowe oddziaływania elektrostatyczne. I zadaniem teoretyków było do tej pory spróbować otrzymać podobny fold, bo z takiej sekwencji można ją, tak jak weźmiemy sobie sznurek, można ją wziąć do ręki i zgnieść i to już jest taki trzywymiarowy fold. Ale całe wyzwanie polega na tym, żeby to był ten unikalny, który ewolucja sobie wymyśliła, że dana sekwencja będzie miała ten unikalny, jedyny fold, który to będzie z kolei aktywny biologicznie. Tu jeszcze jedno zdanie wytłumaczenia. Na koniec trzeba ocenić, na ile ktoś coś dobrze zrobił. No więc tutaj taką miarą jest na przykład miara liczbowa, to się nazywa global distance. Zaczyna się od 0 do 100. Jeżeli ktoś otrzyma 100, no to znakiem tego, że to jest zgodne z wynikiem doświadczalnym. Tak? Te 100 to jest coś, co możemy porównać jednoznacznie, nałożyć dwa zwinięte sznurki na siebie i powiedzieć, że one idealnie się pokrywają. Jeżeli się idealnie pokrywają, no to ten otrzymaliśmy 100% zgodności, więc tu jest 100. I do tej pory te wielkości były znacznie niższe niż 100 i okazuje się, że w ostatnim tym przewidywaniu, czyli tak zwanym tym CASP-14.
Bo tak ten konkurs się nazywa?
Tak. Właśnie ma co dwa lata ma kolejny numerek, więc to słuchacze mogą sobie szybko obliczyć, jeżeli jest w tej chwili 14 i co dwa lata się odbywają, ale to można sobie obliczyć, kiedy one się zaczęły. Ale puenta jest taka, że w tym roku 2/3 struktur AlphaFold 2 przewidział z dokładnością około 90%. I to było te wow. Jak to? To dostaliśmy jakość, która jest tak samo dobra jak doświadczalnie. Tu jeszcze jedno było takie wielkie wow. Okazało się, że są takie znane przypadki, że na podstawie tych danych teoretycznych udało się kilku grupom poprawić dane doświadczalne. To znaczy, mając te przewidywanie teoretyczne, porównali to ze swoim eksperymentem i na przykład w jednym przypadku zauważyli, że jeden aminokwas jest po prostu źle wyznaczony, jego kierunek w przestrzeni jest inaczej niż być powinien, więc teoria pozwoliła ulepszyć dane doświadczalne, a z kolei na przykład w przypadku takich tak zwanych białek membranowych, są to białka, które są zanurzone w membranach, ich jest znacznie mniej znanych struktur, ponieważ one są bardzo ciężkie do wyznaczania doświadczalnego, a tym bardziej zawsze stanowiły bardzo duże wyzwanie dla teoretyków. Okazało się, że ten model teoretyczny z AlphaFold 2 pozwolił znacznie lepiej rozwiązać strukturę, więc w tej chwili aż trudno sobie wyobrazić, co będzie dalej.
Oj, będę cię o to za chwilę wypytywać, natomiast chciałabym, żebyśmy teraz trochę wróciły do podstaw. Wyobraź sobie, że my wszyscy tutaj, publiczność, nie do końca wiemy, jak białka mogą być istotne. Więc jeszcze raz, od początku. Białka to jest podstawa życia w zasadzie. One są w nas wszędzie, w każdej komórce. Co one takiego robią? Jakbyś na przykład podała takie najsłynniejsze białka, żebyśmy mogli sobie skojarzyć te nazwy, które tam na co dzień znamy, ale na przykład nie wiemy, że to białka są.
Najsłynniejsze białka to też jest pojęcie względne, tak? Teraz wszyscy się skupiamy na białkach na przykład z wirusa SARS-CoV-2 i to myślę, że obecnie są jedne z najsłynniejszych białek, dla których projektuje się inhibitory, czyli cząsteczki, które mogą blokować funkcję danego białka. Myślę, że najpierw trzeba powiedzieć, że białka to są takie podstawowe cząsteczki, elementarne cząsteczki, z których my jesteśmy złożone. Składają się one z 20 różnych aminokwasów, które są ułożone w łańcuch. I teraz w zależności, tak jak mamy nasz kod PIN do banku, tak mamy 4 cyferki albo więcej. Każdy z nas wie, że czym bardziej mamy dłuższy tą liczbę cyferek, no to możemy je bardziej skomplikowanie ułożyć i te nasze zabezpieczenie do konta jest bezpieczniejsze. Tak można by też tak pomyśleć o białkach, tak, że to jest 20 literek, które ewolucja zaplanowała sobie, jak ułożyć, żeby otrzymać trzywymiarową strukturę. I ta trzywymiarowa struktura unikalna, pełni daną funkcję biologiczną, czyli na przykład mogą być to enzymy, które są odpowiedzialne za przeprowadzanie katalizy, czyli jakiejś reakcji chemicznej, obniżając ten próg przejścia wykonania reakcji chemicznej. Mogą być to też białka membranowe. Mamy różne białka, które są białkami sygnałowymi. Tu takim białkiem sygnałowym, które jest, myślę, że cały czas bardzo znane, jest na przykład leptyna, która jest odpowiedzialna za otyłość. Ona wiąże receptor, czyli inne białko, które wysyła sygnał do mózgu, który nam mówi, czy mamy jeść, czy mamy przestać jeść. Więc stąd, że tak powiem, pozwoliłam sobie te pytanie troszeczkę...
Różne są te słynne białka, ale ja wiem, jakie jest najsłynniejsze. Moim zdaniem.
No to jaki jest?
Kolagen. Kolagen. Żebyśmy były piękne i wiecznie z kurze twarzy napięte.
No tak, ale myślę, że jakbyś się spytała sportowca, jakie jest dla niego białko najsłynniejsze, to by powiedział ci, że z kolei to jest tytyna, która jest odpowiedzialna za mięśnie i za ich pracę.
To ja teraz powiem hemoglobina. To na pewno każdy słyszał.
Tak, to prawda, więc wydaje mi się, że dla każdego w danym momencie życia inne białko jest ważne. Tu hemoglobina oczywiście, że jest podstawowym białkiem, ale myślę, że też białka, które są właśnie związane z otyłością, białka, które są na przykład związane z chorobą Parkinsona, jak tak zwane, to jest białko, w skrócie się mówi UHCL, które nie do końca wiemy, jak działa, ale wiemy, że mutacje, czyli właśnie wymiana pojedynczych aminokwasów może prowadzić do choroby Parkinsona albo do innych chorób neurogenetycznych. Pozwolę sobie tutaj, wiesz co, ładnie, może mam nadzieję, nawiązać do przewidywania do KASP-u, do tego ostatniego. Jeżeli byśmy mieli projektować jakieś leki albo mielibyśmy zrozumieć pojedynczą funkcję danego białka i jakie ono ma znaczenie dla nas, dla ludzi, w jaki sposób może nam to pomóc w zwalczaniu chorób, projektowaniu leków, to AlphaFold daje nam w pewien sposób odpowiedź, ponieważ on przewiduje strukturę z rozdzielczością eksperymentalną. Czyli teraz na podstawie tej jakości przewidzianej struktury my możemy rozpocząć różne badania teoretyczne, jak projektowanie leków, które no, wiemy, że w tej chwili mnóstwo firm na świecie ściga się w wyprojektowaniu szczepionki, która nie będzie miała tylko 90% skuteczności, ale będzie miała 100% skuteczności. Więc tu puentą jest, że AlphaFold przewidział tak strukturę dokładnie, że nawet małe niuanse, które są na przykład w małych pętelkach w białku, są poprawnie wymodelowane. Jest około 100 białek, dla które w danych zawodach członkowie grup starają się przewidzieć strukturę. On otrzymał tą jakość 90% dla 2/3, ale i tak to otwiera, powiedziałabym, kilkaset drzwi do różnych badań teoretycznych, które znacznie są tańsze niż badania eksperymentalne. Nie wiem, czy wiesz, czy pewno to też są rzeczy niejawne zazwyczaj. Tak samo, jeżeli byś się chciała mnie spytać, w jaki sposób udało im się przewidzieć taką jakość, to jest zaskakująca odpowiedź. Mogę ci powiedzieć, że nie wiem i tak naprawdę nikt nie wie dokładnie. Jest podany schemat, w jaki sposób oni to otrzymali.
Pytanie, czy oni sami wiedzą? Czy to tylko ta sztuczna inteligencja to wie?
Nie, znaczy oni opracowali technikę, tylko nie powiedzieli, jakie są jej szczegóły. I tak samo jest też w różnych innych metodach. Dopóki nie ukaże się praca naukowa, która opisuje szczegóły, no to my też nie możemy tego, że tak powiem, powielić. Ale w tym przypadku ich praca jest niepodważalna. Ich wynik jest porównywalny z doświadczeniem. To znaczy mamy coś, chcemy, mamy tą czarną kulę, oni znają jej algorytm, ale my dostaliśmy wynik, który porównujemy jednoznacznie z wynikiem doświadczalnym. Więc tutaj nie należy upatrywać żadnych magicznych rzeczy i tak samo nie ma żadnych magicznych rzeczy w przewidywaniu leków. Ale ten algorytm nie do końca jest jeszcze znany. Algorytm z zeszłego roku, z KASP-13, który był używany, był nazywany Alfa, ten algorytm jest publiczny. Jest zdeponowany na tak zwanym GitHubie i każdy, kto się zajmuje informatyką, także tam deponuje dane, więc każdy może sobie wziąć ten kod, ściągnąć na własny komputer i spróbować odtworzyć dane. I prawdopodobnie także będzie w tym przypadku, ale najpierw oni prawdopodobnie chcą to opisać w jakimś jednym z najlepszych pism, czyli na przykład w Nature, i jako, że tak powiem, wytłumaczenie i podanie składowych elementów, w jaki sposób udało im się do tego dojść. Tu jeszcze raz powtarzam, że puentą jest to, że do projektowania leków, jeżeli mówimy o znaczeniu białek, czyli chcemy też wiedzieć, jak działa hemoglobina, jak działa kolagen, potrzebne nam są dane, które są rozdzielczości tak zwanej eksperymentalnej, czyli rozdzielczość eksperymentalna to jest powiedzmy od teraz około 2 angstremów, jeżeli mamy być już bardzo dokładni albo jeszcze dokładniej. To jest miara, którą się używa do porównywania na przykład 2 struktur. Jeżeli 2 struktury na siebie nałożymy, to chcielibyśmy, żeby powiedzieć, że te 2 sznurki nałożone na siebie, jeżeli są one linią prostą, no to łatwo je na siebie nałożyć i powiedzieć, czy się idealnie pokrywają. Jeżeli są bardziej zawiłe, no to trzeba użyć może bardziej zawiłego wielomianu, żeby dopasować jedną krzywą do drugiej. Suma summarum, to dopasowanie jest mniejsze niż 2 angstremy, nawet dla białek, które mają około 100 aminokwasów, więc to jest naprawdę wow.
To znaczenie struktury przestrzennej jest fascynujące, no bo mamy sobie białko, które składa się z iluś tam aminokwasów, tych literek, tak to nazwijmy, czy nie, koralików na przykład, żeby było to łatwiejsze do wyobrażenia. Koralików o różnych kolorach, okej. Okay. No i chemicznie, no to jest jedno i to samo, więc tak to rozumiem przynajmniej. Więc jak to jest możliwe, że to, w jaki sposób właśnie to białko się składa, w jaki sposób ten sznurek się układa, ma znaczenie dla jego funkcjonowania biologicznego. Nie bardzo wiem, dlaczego właśnie ta struktura jest taka istotna, skoro gdyby to rozpisać właśnie na kartce, no tutaj jest taki związek, tu jest taki związek, tu jest taki pierwiastek, no to wszystko jest to samo. A tu się okazuje, że nagle struktura jest ważna biologicznie. Ty się tym bardzo mocno zajmowałaś, też udowodniłaś, że białka mogą się tak splątywać, zaplątywać. Z czego to wynika? O co tutaj chodzi? Wiecie, czy po prostu przyjmujecie, że tak jest i staracie się to jakoś wykorzystać, tę wiedzę, ale dlaczego ta struktura jest istotna, to tego nie wiemy.
Dlaczego struktura jest istotna, to myślę, że możemy powiedzieć tak upraszczając, dając tutaj przykład klucza, który pasuje do zamku. Tak? Jeżeli chcemy gdzieś wejść i te drzwi są zamknięte, to musimy mieć idealnie dopasowany klucz, który nam ten zamek otworzy. Tak? Czyli tak samo jest z białkami, które chociażby właśnie jak te białka enzymatyczne, muszą dopasować do siebie inną malutką cząsteczkę, żeby na przykład otworzyć jej funkcję, tak? Żeby mogła się ta mała cząsteczka tam idealnie dopasować i tylko jeżeli się idealnie dopasuje, no nie wiem, jak dokowanie statków kosmicznych.
Tak, puzzle trochę też, tak?
Tak, tak. O, właśnie, bardzo dobre porównanie. Te puzzle są takie, że tak powiem, łatwe w układaniu, tak? Można powiedzieć, że ich brzegi są zazwyczaj proste, tylko mają małe kieszenie i do tych kieszeni dopasowujemy sobie drugi kawałek. Ale dlatego wydałam przykład właśnie też takiego dokowania rakiet w przestrzeni, że to te kształty nie zawsze są takie idealne, nie zawsze są takie proste. To w przypadku białek są to poszczególne atomy, które muszą do siebie się idealnie dopasować. Jeżeli mamy puzzle, to te krawędzie są gładkie i tu wszystko bardzo ładnie pasuje. I to jest w takim naszym świecie, gdzie możemy mówić o centymetrach, ale teraz musimy zejść kilka wymiarów niżej właśnie do angstremów. I tutaj mamy powierzchnie, które nie są gładkie, których jedna cząsteczka wody, która będzie inaczej ułożona, może zdecydowanie wpłynąć na to, że to białko będzie w stanie pełnić swoją funkcję biologiczną, czyli zadokować albo umieścić ten klucz w kieszeni i dopiero jeżeli ten klucz w kieszeni umieścimy, to to białko zacznie funkcjonować, zacznie wysyłać sygnał do mózgu, przeprowadzać reakcję enzymatyczną, w przypadku białek właśnie membranowych transportować jony, które są kluczowe dla funkcjonowania komórki. Więc tu jest ten problem niesamowicie bardziej złożony. Więc my wiemy, że struktura jest kluczowa dla funkcji biologicznej. Ale pytanie, wracając do twojego pytania, w jaki sposób my otrzymujemy tą strukturę, to pozwolę sobie zażartować, że AlphaFold wie lepiej niż my obecnie. Jest to jeden z dogmatów biologii czy biofizyki strukturalnej, paradoks długo już postulowany, w jaki sposób ta sekwencja aminokwasów wie, do jakiej struktury się zwinąć. Tu sobie żartuję, że sztuczna inteligencja rozwiązała ten problem szybciej niż my. To znaczy my jesteśmy w stanie przewidywać struktury białek, ale jak pokazuje ostatnie zawody, sztuczna inteligencja robi to lepiej niż jakiekolwiek inne grupy, A tu warto moim zdaniem wspomnieć, że wspomnieć o takich osobach jak Krzysztof Ginalski albo Andrzej Koliński, którzy byli jednymi z pionierów w przewidywaniu struktur przestrzennych białek i osiągali niesamowite sukcesy kilka lat temu w jednych z pierwszych zawodów. Są to znakomici naukowcy, którzy myślę, że mieli coś w sobie ze sztucznej inteligencji. Ich mózgi były w stanie zobaczyć, oni to robili bardziej ręcznie, to znaczy oni używali zaawansowanych metod informatycznych, profesor Koliński, jak i profesor Krzysztof Ginalski, ale tam był ten pierwiastek ludzki, oni potrafili spojrzeć na strukturę, których mieli, nie wiem, tam z 50 na koniec i dokonać właśnie to, co się robi w sztucznej inteligencji, neuronowe połączenia w ich mózgu potrafiły powiedzieć ta tak, a ta nie. Więc myślę, że tu jest ten pierwiastek ludzki, który myślę, że mam nadzieję, że się na mnie nie... To jest komplement raczej. Myślę, że nie zawsze wiedzieli, dlaczego ta, ale coś im podpowiadało, że to jest ta. To znaczy potrafili tak to wypatrzeć, że przewidywali dobrze.
Czyli im lepszą mamy wiedzę na temat tej struktury białek, tego w jaki sposób te sznureczki się składają, tym lepiej rozumiemy biologię, w tym biologię człowieka, tym lepiej rozumiemy na przykład różne przyczyny chorób, a więc możemy lepiej je leczyć. To jest rzecz, która oczywiście nas wszystkich zwykle interesuje najbardziej. Czyli wracamy do tych leków, o których mówiłaś. Dzięki lepszemu rozumieniu tej struktury będziemy mogli projektować nowe leki, właśnie tak na kartce, a potem je już od razu wysyłać do firm farmaceutycznych, żeby je produkowały. Tak to może wyglądać?
Tak to nie będzie jeszcze, bo zawsze jednak trzeba, to myślę, że każdy w życiu chce najpierw coś upewnić się, czy działa. Tu do projektowania leków podstawową rzeczą jest najpierw znajomość struktury. To znaczy jest to zupełnie nieopłacalne wrzucać kilkanaście związków do roztworu i patrzeć, który zadziała. Tak się tego nie robi. Do projektowania leków jest potrzebna znajomość struktury przestrzennej. Jeżeli znamy tą strukturę przestrzenną, to w tym momencie możemy robić tak zwane, to się nazywa screening albo sprawdzać, nie wiem, 70 milionów związków, które są w tej chwili dostępne w różnych bazach leków zatwierdzonych na przykład przez amerykańską agencję albo na podstawie innych znanych baz związków, możemy je automatycznie dokować. I tutaj także się używa algorytmów do sztucznej inteligencji, które, że tak powiem, próbują zadokować małą cząsteczkę do dużej. I jeżeli nam się uda zadokować tą cząsteczkę, to teraz możemy powiedzieć, czy na przykład wyhamowaliśmy funkcję danego białka, czy ono nadal jest aktywne, tak? To jest jedna rzecz, ale często się zdarza też tak, że jedna cząsteczka niestety może pasować także do innego białka. To oznacza, że może być, innymi słowy, toksyczna. I chcielibyśmy znaleźć taką cząsteczkę, która by zablokowała specyficznie tylko jedno białko. Nie działa nam na wszystkie nasze inne białka i stąd mogą być różne efekty uboczne, ale działa selektywnie. Działa tylko na jedno białko i tylko jedno białko blokuje, które jest na przykład dla nas szkodliwe albo jest w tej chwili uszkodzone. Chcielibyśmy, żeby przestało się namnażać albo nastąpiła w nim jakaś mutacja i chcielibyśmy zrozumieć, w jaki sposób ona działa.
Czy to jest tak, że AlphaFold rozwiązało główną zagadkę i w zasadzie już konkurencja się zakończyła, wiemy wszystko o strukturach białek, czy też dostaliśmy takie narzędzie i po prostu będziemy teraz je wykorzystywać? Czy może jednak są jeszcze takie duże zagadki dotyczące białek, które czekają na wyjaśnienie, czy też czekają na narzędzia, które ułatwią jak najlepsze rozumienie tych tajemnic?
Myślę, że to był krok milowy. Na pewno dobrze by było dojść do tego, żeby to było, powiedzmy, nie 2/3 białek, tylko wszystkie, ale tu, przepraszam, pozwolę sobie wtrącić wątek. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale właśnie niedawno udało się wyjść na K2 i myślę, że to był niesamowity wyczyn. Każdy, kto był w górach i był powyżej 5000 czy 6000, to wie, że jest to niemałe wyzwanie i trudno się wtedy jest poruszać. I dla mnie osobiście też było to niesamowite, że oni na siebie poczekali te 11 metrów przed szczytem, bo też nieraz byłam w takiej sytuacji i wiem, że to nie jest łatwe, żeby sobie odmówić i poczekać na ekipę. więc chylę czoła przed wejściem na K2, jak i też przed AlphaFold. To jest niesamowite osiągnięcie. Tak samo jest niesamowitym osiągnięciem wejście na K2, czy ono było z tlenem, czy bez tlenu. Uważam, że to jest niepodważalne osiągnięcie i tak samo uważam, że niepodważalnym osiągnięciem są wyniki AlphaFold 2. Mimo tego, że to nie jest 100%, tak? Że to nie jest wszystkie, nie przewidzieli wszystkich białek z taką dokładnością, tylko te 2/3, więc tu zostaje ta 1/3 białek, które wymknęły się i pytanie, dlaczego się wymknęły, czy jest coś w nich specyficznego, które mogło powodować to, że się wymknęły i tu mogę powiedzieć, że na przykład nasze badania pokazują, że to są częściowo białka z węzłami. Że okazuje się, że te, które mają tą tak zwaną nietrywialną topologię, czyli takie, które mają na sznurku zawiązany węzełek, jakoś nie do końca się dobrze udało jej przewidzieć, więc tu się tak trochę cieszę, że pozostało miejsce konkretnie dla naszych badań.
Tak, tak, węzełki to twoja specjalność.
Tak, przydają się też w spinaniu, więc dlatego te tematy są bliskie. A tak ogólnie to wydaje mi się, że pozostały kilka rzeczy, które nadal pozostają do rozwiązania i które są kluczowe do tego, żeby na przykład projektować leki, czyli to jest oddziaływanie białko-białko. Czyli nie tylko przewidzenie struktury przestrzennej pojedynczego białka, czyli jednego sznurka, ale przewidzenie, jak jeden sznurek oddziałuje z drugim. I dopiero jak to będziemy mieli, czyli jak będziemy wiedzieli, jak dwa sznurki oddziałują z sobą, czyli duża i mała cząsteczka albo dwie duże, to by było taka kropka nad i. To otworzyłoby 100% możliwości do projektowania leków. Drugim tematem, który moim zdaniem, znaczy który tutaj w ogóle nie był podejmowany w przewidywaniu struktury białek, to jest faktycznie w jaki sposób białko się zwija. I to jest to, o co się pytałaś wcześniej, to znaczy w jaki sposób z tej sekwencji aminokwasów dochodzimy do tej trzywymiarowej struktury. I tu warto wspomnieć, że też pewnym przełomem były badania prowadzone przez superkomputer Anton, David Shaw, prowadził jakiś czas temu, który był w stanie pokazać, że jest w stanie mały peptyd zwinąć i teraz te badania postępują dalej, czyli jest w stanie opracować kinetykę tak zwaną, czyli kolejne ruchy, które są potrzebne, żeby taki prosty odcinek pozginać w odpowiedni sposób, żeby na koniec utrzymać tą unikalną strukturę trzeciorzędową. I tu należy wspomnieć...
Taką, która działa biologicznie, bo to jest ważne, bo poskładać ją można, rozumiem, w różny sposób, ale kluczowe jest to, żeby ją poskładać tak, jak tego chce natura, tak?
Dokładnie. I tu można by było sobie wyobrazić, że jest tysiące, miliony takich ścieżek, żeby można było ją składać i okazuje się, że nie. Że ewolucja tak to zaprojektowała, że jest kilka, a zazwyczaj nawet może jedna główna ścieżka, która nam mówi, jak na przykład dojść z jednego miejsca w Warszawie do drugiego. Tak? Możemy pewno wsiąść, iść na wprost, w lewo, w prawo i tych ścieżek może być naprawdę tysiące i jeszcze małych uliczek i pytanie, czy metrem, czy autobusem. Ale ewolucja tak to zaprojektowała, że to jest zazwyczaj jedna ścieżka z małymi może zakrętami i pytanie jest, czy AlphaFold będzie w stanie kiedyś rozwiązać problem zwijania białek. Tu są inne grupy, na przykład warto wymienić grupę Cecilii Clementi i Frank Noe z Instytutu w Berlinie, którzy ostatnio mają także opublikowali bardzo dobre prace w Nature na temat zwijania pojedynczego peptydu, czy pojedynczego białka raczej. Nazwać to chyba trzeba niestety peptydem, bo to ma około, jeżeli dobrze pamiętam, to około 10-15 aminokwasów, więc zazwyczaj takie małe sznurki nazywamy peptydami, nie białkami. I oni skorzystali z tych danych, które były przeliczone na superkomputerze. Następnie na podstawie tych danych wytrenowali model sztucznej inteligencji, żeby odtworzyć ścieżkę zwijania. Więc to jest kolejny etap, który moim zdaniem jest przełomowy. Ta praca się chyba ukazała już ponad rok temu i do tej pory nie ukazały się prace, które byłyby w stanie zwinąć coś większego. Więc tu też jest to pewna zagadka, czy to jest kwestia nie tyle, że na ile algorytm jest zawiły, tylko wydaje mi się, że ogromu danych, które są potrzebne do przerobienia żeby i wytrenowania układu, żeby można było zwinąć białko. Więc wydaje mi się, że to są dwa takie. Jeszcze trzecim takim elementem może być na przykład konkretne przekraczanie bariery energetycznej I tu warto powiedzieć, że na przykład te algorytmy sztucznej inteligencji bardzo dobrze sobie radzą w przypadku reakcji chemicznych, gdzie jest to mały układ kilku atomów i sztuczna inteligencja jest tutaj ostatnio powszechnie wykorzystywana do uczenia i do wykonywania takich małych reakcji chemicznych.
Wygląda na to, że dla twojej dziedziny wspaniałe dziesięciolecia, jeśli chodzi o możliwość rozwoju.
Myślę, że tak. Myślę, że to jest coś, co nas fascynuje i myślę, że trzeba korzystać z dobrodziejstw rozwoju nauki. To pokazuje także, jak ważna jest interdyscyplinarność, bo myślę, że każdy sobie zdaje sprawę, że AlphaFold jest powołany przez firmę Google, jeżeli się nie mylę, to chyba w 2014, ale tu nie jestem pewna. Więc nie byli to stricte biolodzy, byli to informatycy w większości, byli to matematycy. W tym zespole oczywiście są biolodzy, bo trzeba takie struktury rozumieć, ale to pokazuje, że pytanie, czy jesteś fizykiem, chemikiem czy biologiem, trochę się zatraca. To znaczy,
no ty jesteś najlepszym przykładem, przecież fizyka to zdaje się był pierwszy twój kierunek wykształcenia.
Tak, a później była chemia, a teraz dużo się też zajmuję biologią, żeby zrozumieć, znaczy fascynuje mnie pogranicze właśnie zastosowania metod fizycznych czy chemicznych i informatycznych do zrozumienia procesów biologicznych. Ale wydaje mi się, że właśnie takie podejście interdyscyplinarne i umiejętność korzystania z różnych dziedzin jest tym, co nas prowadzi do takich przełomowych odkryć, jak AlphaFold otrzymał. To jest zespół, który musiał umieć razem współpracować, musiał mówić językiem prostym, komunikować się i zadawać sobie pytania, które normalnie by się wydawało, że są abstrakcją.
Drodzy słuchacze, naprawdę pilnujcie strefy biologii, bo wiek XXI jest i będzie wiekiem biologii. To na pewno tutaj jeszcze się dowiemy mnóstwa rzeczy. Również dzięki takim znakomitym badaczkom, jaką jest doktor habilitowana Joanna Sułkowska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i kierownik Interdyscyplinarnego Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych. Bardzo ci dziękuję, że znalazłaś czas dla Radia Naukowego.
Bardzo dziękuję. Myślę, że to będzie niesamowity rok, jak i kolejne roki dla badań naukowych, bo tylko jeszcze wspomnę na koniec, że sztuczna inteligencja już zrobiła przecież niesamowity postęp w nauce języka. Tak? Algorytmy do rozpoznawania mowy to jest coś, od czego się zaczęło. Więc myślę, że w każdej dziedzinie będzie to przełom.
Pełna zgoda. Jeszcze raz dziękuję, Joanno. Wszystkiego dobrego, powodzenia w badaniach.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.
Przygotowanie każdego odcinka to wiele godzin pracy, dlatego jeśli spodobał Wam się ten podcast, możecie zajrzeć na serwis Patronite, patronite.pl/radionaukowe, pisane razem, i tam wspomóc moją pracę, a także rozwój Radia Naukowego. Dzięki.